Dobry wieczór, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Reportaż w Radiu Gdańskiego, druga odsłona. Dzisiaj wysłuchaliśmy reportażu Daniela Wojciechowskiego Odcięci. Teraz ze mną w studiu goście, psycholog dr Agnieszka Trawicka oraz gdanista, politolog dr Paweł Trawicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak wrażenia po reportażu?
No to jest bardzo taki dobry materiał obrazujący odczucia społeczne, dlatego że ujawniają się tutaj wpływy zarówno takie psychospołeczne, ale też urbanistyczne, dotyczące życia i egzystencji. No i z takiego politologicznego punktu widzenia bardzo ciekawa sytuacja, w której mamy do czynienia z ciągłością i odpowiedzialnością władzy, bo przecież obecne władze nie odpowiadają za zaniedbania wcześniejszych ekip, a to wybrzmiało. Także tutaj rzeczywiście ten materiał jest pod kątem takim obrazującym bardzo mocny.
To ja może z takiej drugiej strony emocjonalnej. Bardzo mnie poruszył ten materiał. To, co ja usłyszałam, to taki wielowymiarowy brak poczucia bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach. Brak poczucia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o to, jeżeli coś nam się stanie, tak? Czy ktoś nas uratuje? W jaki sposób mamy planować swoje życie? Brak takiej wewnątrz sterowności, czyli na wielu płaszczyznach gdzieś to ludzkie życie się zachwiało. To, co trudne, to nie wiadomo, jak długo to potrwa, czyli jest to takie bycie w permanentnym kryzysie. To, co mnie jeszcze zaciekawiło, to odpowiedzi respondentów. Miałam wrażenie, że obawiają się powiedzieć tego, co czują, tak? I zastanawiam się, czy to nasza taka cecha narodowa, czy to taka cecha, że tak publicznie nie wypada mówić, że jest nam trudno. Bo zwłaszcza kobiety, tak? Mężczyźni byli bardziej konkretni, ale panie mówiły, no, że jest trudno, ale damy radę, właściwie tak, to damy radę. Czy to kwestia może też pokolenia, tak? Bo jakby z innych obszarów mojej pracy mam poczucie, że to jest pokolenie, które cokolwiek by się nie działo, zawsze będzie miało poczucie, że musi wytrzymać.
Że da radę.
Tak, że i że trzeba to wszystko wytrzymać. Nie wiem, czy trzeba aż tyle wytrzymywać.
O to bezpieczeństwo i o to poczucie bezpieczeństwa chciałam zapytać. Jak taka nagła zmiana tych codziennych tras, przyzwyczajeń wpływa na to poczucie bezpieczeństwa mieszkańców?
Wbrew pozorom, dla ludzi trudniejsze jest to, może nie tyle trudniejsze, ale życie składa się z drobiazgów i takie małe frustracje codzienne, kiedy ich jest w ciągu doby, może nawet i kilkaset, cały czas poruszają nasz układ nerwowy i ma to bardzo negatywny wpływ na zdrowie. Tutaj nie można się do tego przyzwyczaić, ponieważ nie ma żadnej stałości i myślę, że to jest najbardziej istotne.
Te emocje, które się pojawiają, kiedy ta przestrzeń, do której byliśmy przywiązani, nagle przestaje być dostępna, to wybrzmiewa, że ta frustracja na pewno jest. Co jeszcze może się pojawić?
No zdecydowanie. Proszę zwrócić uwagę, że jest coś takiego jak pewna mądrość ludowa, która oddaje cechę i specyfikę ludzkości. I mamy, mosty zawsze kojarzą się z bezpieczeństwem, bo mosty się buduje. Tak? Spalić za sobą mosty to jest bardzo negatywne, pejoratywne określenie. Więc most ma znaczenie ogromne, dlatego że jeżeli mamy do czynienia z przestrzenią, w której możemy się przedostać na drugą stronę, chodnikiem, ulicą, na skróty, przez krzaki, jakkolwiek. Natomiast jeżeli jesteśmy otoczeni wstęgą rzeki i nie ma mostu, jesteśmy odcięci. I mamy to przekonanie, takie poczucie, że rzeczywiście to odcięcie jest. I w takim urbanistycznym i architektonicznym ujęciu też proszę zwrócić uwagę, że podobnie działa obwodnica. Tak? Odcięcie tą wstęgą obwodnicy jest tak, że jest Gdańsk i za obwodnicą w cudzysłowie Kaszuby. Tak? Jedziemy i to już jest takie odcięcie. I rzeczywiście zamknięcie mostu Sienickiego no, powoduje, że mieszkańcy mają poczucie takiego właśnie odcięcia. Nie ma tego mostu, który daje poczucie takiego bezpieczeństwa, że w każdej chwili i zawsze możemy przedostać na drugą stronę. No bo w puław nie zawsze się da.
Poza tym poczuciem bezpieczeństwa, które kojarzy się z lękiem, strachem, bardzo wyraźna była też złość. Więc zobaczmy, że ta sytuacja uruchomiła u mieszkańców bardzo pierwotne mechanizmy. Pierwotne w takim sensie bazowe, tak? Walki, ucieczki, być może przymilania dla przetrwania, wszystko jest w porządku, no i zamrożenia. Także to było też, mogliśmy tego wysłuchać, kiedy mieszkańcy, no może tak werbalnie, tak, atakowali tutaj włodarzy, czy to w tym tonie głosu było, mogliśmy wysłuchać tę złość. Jakaś granica emocjonalna została przekroczona i też, no wszyscy jesteśmy gdańszczanami i dlaczego jedna grupa gdańszczan ma nie mieć dostępu do wszystkich dóbr, tak jak pozostali. Czyli też może jakby może rodzić się taki mechanizm my i oni, lepsi, gorsi.
No właśnie też się zastanawiałam, jak takie doświadczenie może wpływać na więzi sąsiedzkie.
Rzeczywiście jest tak, że pojawia się to poczucie odcięcia i braku dostępności i bycia tymi troszeczkę innymi. Natomiast też wybrzmiała tam i potrzeba klubu kawiarni, zaistnienie jakiejś takiej wspólnoty, która czekają miejsca, w której wspólnota ta właśnie w pewien sposób już odcięta, mogłaby spędzać wspólnie czas, bo pojawia się takie poczucie wspólnoty dziejów właśnie. To jesteśmy my. My tutaj I w tym, w takim mikro wymiarze, to właśnie bardzo wzmocni te więzi, takie pojawi się, czy może wykształtować się, to może za krótki okres czasu, żeby taka swoista tożsamość gdzieś tych okolic się ukształtowała. Natomiast z punktu widzenia takiego społecznego jest to zjawisko bardzo ciekawe. No, na pewno nie jest łatwo być przedmiotem, w cudzysłowie, eksperymentu, więc tu współczujemy oczywiście mieszkańcom, natomiast z takiego punktu widzenia społecznego to jest sytuacja bardzo ciekawa, bo ona ujawnia dwa mechanizmy. Z jednej strony ta integracja na poziomie tym mikro, czyli tam w środowisku lokalnym, i jednocześnie trochę poczucie tego wyobcowania w stosunku do pozostałej części miasta.
Czyli z jednej strony te najbliższe więzi mogą się wzmacniać, bo jesteśmy zdani na siebie, tak? Tak jak myślę, że w mniejszych miejscowościach, na wsi, tak? Sąsiedzi są bliżej siebie. Być może z tyłu głowy jest taka myśl, jeżeli będę w potrzebie, to mogę na ciebie tylko liczyć, mój drogi sąsiedzie. No a z drugiej strony pytanie, gdzie mieszkańcy mają rodziny, najbliższych. Jeżeli to jest właśnie poza tą dzielnicą, za mostem, to tworzy bardzo trudną sytuację.
Co pomaga ludziom odnaleźć się w takiej długotrwałej zmianie?
No, myślę, że szukanie rytmu. Rytmu, poczucia bezpieczeństwa. Zobaczmy, że mieszkańcy wytworzyli pewnego rodzaju jakiś rytm, czyli spotkania przy sklepie, tak?
Tak.
Więc szukanie tego, co stałe, tego, do czego możemy się odnieść, to myślę, że jedna rzecz. Druga rzecz to poszukiwanie przestrzeni, gdzie mam wpływ. No i tam jakby kierowanie swojego działania. Czyli tutaj była ta aktywność właśnie taka społeczna, wręcz polityczna, inicjowanie zmian, to jest bardzo ważne. No a tam, gdzie nie mamy wpływu, nie mamy wpływu na to, nie da się magiczną różdżką naprawić bardzo szybko tego mostu i to jest sytuacja do zaakceptowania. A jeżeli nie jest do zaakceptowania, bo zagraża bardzo zdrowiu, bezpieczeństwu, to myślę, że warto poszukać opcji wsparcia społecznego, może na ten czas, by zmienić miejsce, o ile to możliwe, tak? To myślę sobie o takich sytuacjach, gdzie zdrowie jest bardzo zagrożone.
Takich skrajnych.
Tak, takich skrajnych sytuacjach. Ale przede wszystkim sięganie do własnych zasobów, być może popatrzenie też na tę sytuację, jak ja mogę się do niej dopasować. Wszyscy byliśmy w takiej sytuacji, kiedy byliśmy w pandemii, tak? I osoby, które poszukiwały nowego sposobu na życie, były bardziej elastyczne, było im po prostu łatwiej, bo szkoda energii tej pary w miejsca, gdzie nie jesteśmy w stanie, głową muru nie przebijesz.
Tak się zastanawiałam, czy po nowym otwarciu mostu wszystko wróci do poprzedniego stanu, czy jakaś część takich rytuałów, zwyczajów może nowych, które się wyrobiły, pozostanie na dłużej?
Kiedy pojawi się wreszcie ten nieutrudniony dostęp do reszty miasta, to ten dostęp się pojawi nagle, natomiast zmiana przyzwyczajeń, zmiana tego rytmu będzie trwała troszeczkę dłużej. I teraz miejmy nadzieję, że te pozytywne skutki pozostaną z mieszkańcami jak najdłużej. Bo to jest troszeczkę tak, że jak gdzieś jedziemy, zawiązujemy kontakty takie, powiedzmy, ekstraordynaryjne, czyli jesteśmy gdzieś na wyjeździe, spotykamy ludzi, dodajemy ich na Facebooku, jesteśmy w kontakcie, a po roku, dwóch, trzech już nie kojarzymy tych ludzi. Te więzi, które się zawiążą teraz, to miejmy nadzieję, że one pozostaną jak najdłużej. Natomiast te negatywne odczucia, jak poczucie izolacji i tak dalej, to miejmy nadzieję, że jak najszybciej przeminą. Natomiast to jest tak, że w populacji zawsze będzie taka sytuacja, że jakaś część społeczeństwa zareaguje w taki sposób, a określona w inny sposób. Więc bez wątpienia władze miasta powinny również zastanowić się, w jaki sposób zorganizować ten czas taki po otwarciu adaptacyjny, tak? Żeby to nie było tylko odtrąbienie sukcesu, że remont się skończył, tak kolokwialnie, proszę, macie most, tylko również, żeby wprowadzić mieszkańców tych dzielnic z powrotem, zrobić taką rehabilitację społeczną, czyli przywrócić ich trochę na łono Gdańszcza.
Tutaj też istotne byłoby, tak jak pomyślałam sobie, jak mówiłeś o władzach miasta, żeby mieszkańcy mieli informacje na bieżąco, żeby oni byli tymi, którzy się dowiedzą jako pierwsi, a nie z mediów, by mieli poczucie, że są partnerami, żeby autentycznie nimi byli. Jest to niewątpliwie kryzys. Każdy kryzys niesie ze sobą szanse i zagrożenia, tak? Czyli te szanse tutaj to w przeciwieństwie do znajomych z wakacji, te osoby mieszkają nadal ze sobą, tak? Czyli tutaj jest większa szansa, że te więzi pozostaną, a dużym zagrożeniem jest doświadczenie tej izolacji i być może, tak, mogą być osoby, które były może bardziej podatne, miały mniej zasobów albo jeszcze mają inne doświadczenia życiowe, że dla nich to doświadczenie zawsze będzie aktywne i w momentach, kiedy będzie opcja, tak, możliwość, że będzie im coś zagrażało, to ich reakcja może być niewspółmiernie wysoka, może być szybsza, tak jak reagują osoby po traumie.
Ta mentalna mapa Gdańska trochę się zmienia, kiedy taki most zostaje zamknięty?
Bez wątpienia tak. No w ogóle Gdańsk jest bardzo ciekawym miastem, jeśli chodzi o tożsamość, no bo przecież most, którego też te cezury remontów wyznaczają pewną historię Gdańska, tak? Czyli otwarcie, później pierwsze zniszczenia po wojnie, czy w trakcie wojny, odbudowa po wojnie i tak dalej. A zatem po 1945 roku lwia część gdańszczan to osoby, które pojawiły się w mieście, tak? I tu mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, że to miasto tchnęło ducha w ludzi, bo przecież Gdańsk jako miasto wolności, miasto hanzeatyckie, przecież wolne miasto Gdańsk to nie tylko okres dwudziestolecia międzywojennego, ale czasy napoleońskie. No i ukształtowała się taka tożsamość gdańska, wolnościowa i tak dalej. I teraz mam wrażenie, że później lata 70., 80., dzisiaj w skali tej takiej no lokalnej, tak, bez wątpienia odcięcie poprzez zamknięcie mostu Sienickiego, ono spowoduje, że ta tożsamość na pewno mieszkańców Stogów czy Przeróbki ukształtuje się w sposób taki, bym powiedział, pełniejszy, dlatego że do tej pory być może mieli takie poczucie, że rodzina tu przyjechała, zasiedliła to miejsce i jesteśmy tutaj u siebie, ale nie u siebie. Natomiast pokonywanie trudności i to zawiązywanie relacji sąsiedzkich spowoduje, że poczują się u siebie. Są już odpowiedzialni za tą przestrzeń. Ta przestrzeń stała się dla nich i poczuciem, i domem, i poczuciem bezpieczeństwa, ale również stała się wyzwaniem. I myślę, że to spowoduje, że rzeczywiście taka ta tożsamość tej części Gdańska, no, który jest przecież bardzo blisko głównego miasta, tak naprawdę dużo bliżej niż Wrzeszcz, Zaspa, Przymorze. Więc to myślę, że paradoksalnie będzie miało bardzo pozytywny wpływ dla miasta.
No to chciałam tak na koniec zapytać, jak z tej trudnej sytuacji wyciągnąć to, co może być dobre dla mieszkańców tamtego rejonu?
Chyba najkrócej to brać to, co działa, tak? Jeżeli to, co działa, jest pozytywne, to należy robić tego więcej. Mam nadzieję, to, co mogą robić mieszkańcy. Tam w reportażu wybrzmiała pewna, jakby to powiedzieć, no poczucie straty, tak, że nie było tej klubokawiarni, ale jednak mieszkańcy się spotykają, żeby to kontynuowali. Wszystko to, co im służyło, żeby to autentycznie nazywać i przekładać na dalsze obszary i na dalszy etap ich życia. To nie jest tak, że to, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Czyli tam, gdzie doznali uszczerbku, tak, na zdrowiu, na psychice, to o te obszary trzeba zadbać. Być bardziej troskliwym dla siebie i pamiętać o tym, że naprawdę mają na kogo liczyć.
Tak, ale głównie mogą liczyć na siebie, bo gdyby władze miasta zorganizowały 3, 4, 5 klubokawiarni miejsc różnych, to by nie spowodowało, że ludzie by się garnęli do tego miejsca tylko dlatego, że te miejsca pojawiły się instytucjonalnie. Natomiast jeżeli to jest taka inicjatywa oddolna, to ma ogromną wartość. I myślę, że to jest bardzo taki pozytywny promyk nadziei.
Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moimi gośćmi w studiu byli psycholog dr Agnieszka Trawicka oraz gadanista, politolog dr Paweł Trawicki. To była audycja Reportaż w Radiu Gdańsk, a dzisiaj wysłuchaliśmy reportażu Daniela Wojciechowskiego Odcięci. Alicja Samolewicz-Jeglicka, do usłyszenia.